do Apokalipsy. I przypominam, że doszliśmy w naszym rozważaniu do rozdziału siódmego. Zakończyliśmy rozdział siódmy. Może więc taką panoramę tego, cośmy do tej pory powiedzieli, co zawierają wszystkie poprzedzające rozdział ósmy rozdziały. Pamiętacie, że rozdział pierwszy to wstęp do Apokalipsy, do objawienia świętego Jana. Rozdział drugi i rozdział trzeci to historia Kościoła na ziemi, począwszy od pierwszych wieków na paruzji, na zabraniu Kościoła skończywszy. Rozdział czwarty to zabranie Kościoła, to uniesienie Kościoła do nieba. Rozdział piąty to z kolei już niebo i znajdujący się tam Jan zobaczył Boga siedzącego na tronie wyniosłym i wielkim, który trzymał w swoim ręku księgę zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. I stwierdził Jan, że nie ma nikogo, kto by mógł tę księgę otworzyć. A skoro tak, rozpłakał się ten sędziwy starzec. Ale dowiedział się z ust jednego ze starców, że jest ktoś, kto posiada uprawnienie, pełnomocnictwo do otwarcia tej księgi. I tym kimś jest baranek, Jezus Chrystus. Rozdział szósty to początek otwierania, łamania tych pieczęci, otwierania pieczęci. I pamiętacie, iż pierwsza pieczęć, gdy została złamana, odsłania nam rzecz niebywałą, bowiem odsłania nam moment pojawienia się na ziemi Antychrysta w sposób, symboliczny sposób na białym koniu. A więc rozpoczyna się okres, który nazywamy wielkim uciskiem. Okres, o którym mówił Daniel, okres, o którym mówił także Pan Jezus Chrystus. A więc w szóstym rozdziale od złamania pierwszej pieczęci rozpoczyna się okres wielkiego, wielkiego ucisku. Rozdział siódmy, który ostatnio rozważaliśmy, to przerwa. Jak gdyby Bóg chce dać odetchnąć, odpocząć czytelnikowi od tych dramatów, które się wydarzać będą na ziemi podczas wielkiego ucisku. Dlatego też umieszcza jak gdyby rozdział siódmy. A rozdział siódmy nie mówi o dramatach, a rozdział siódmy nie mówi o straszliwych wydarzeniach, które będą się przetaczać po ziemi, ale przedstawia nam zupełnie coś innego. Przedstawia nam, jak już mówiliśmy ostatnim razem, dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa ludzi to ludzie, to Izraelici według wszelkiego podobieństwa, a właściwie to w sposób symboliczny przedstawiona ich reprezentacja składająca się ze 144 tysięcy po 12 tysięcy z każdego plemienia, z każdego pokolenia. I zauważyliśmy rzecz charakterystyczną, że w tym spisie 12 pokoleń brak jest dwóch. Brak jest przede wszystkim jednego z największych plemion, pokoleń. Brak jest Dana. Tłumaczyliśmy, co być może prawdopodobnie jest przyczyną usunięcia tego plemienia ze spisu. I drugiego plemienia tu także brakuje, mianowicie Efraima. Efraim został także skreślony z wykazu plemion izraelskich. Dlaczego Dan? To mówiliśmy. Prawdopodobnie dlatego, że z tego plemienia, z tego pokolenia wyjdzie żmija, wąż, który kąsa w pęcinę konia, także jeździec pada na znak. Takie proroctwo przyniósł nad nim, gdy go błogosławił patriarcha Jakub, ojciec Jakub. Ale zastanawiające jest, dlaczego nie ma Efraima. Efraim był podobny do Dana pogrążony w bałwochwalstwo. Ale oprócz tego Efraim jeszcze czymś się charakteryzował. Gdybym nie wiedział, od kogo wywodzą się Polacy, to bym powiedział, że się prawdopodobnie wywodzą od Efraima. Zapytacie dlaczego? Jeśli jesteście ciekawi, to otwórzcie proroka Izajasza. Proroctwo Izajasza, rozdział 28. Rozdział 28 proroctwa Izajasza. I oto w pierwszym wierszu, a także w wierszu trzecim, a w ogóle to w całym 28 rozdziale spotykamy charakterystyczną cechę pokolenia Efraima. Biada, czytamy, dumnej koronie pijaków Efraima. A więc już się chyba domyślacie, czym się charakteryzowało to pokolenie. Powiadam raz jeszcze, gdybym nie wiedział, od kogo wywodzą się Polacy, na pewno nie od Efraima, to bym raczej sądził, że od Efraima. No bo Polacy też chyba mają ten sam problem, z którym borykał się Efraim. Cały praktycznie 28 rozdział mówi o pijaństwie Efraima, o wymiocinach, o tym, jak się zatacza i tak dalej, nazywając go koroną pijaków. Dwukrotnie tak mówi ten rozdział, że Efraim to korona pijaków, a więc pijak, największy pijak spośród wszystkich pijaków. Dlaczego taką rolę dlaczego taką postawę Efraim zajmował, tego doprawdy nie wiem, ale taka jest prawda. O tym mówi prorok Izajasz. A przecież Biblia mówi, że pijanicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Skoro tak, no to dlatego prawdopodobnie nie ma Efraima w spisie tychże pokoleń. W związku z tym weszły dwa pokolenia z rodu, czy z plemienia Józefa. Druga część tego rozdziału, rozdziału siódmego, ukazuje nam wizję zbawionych w niebie. Powiedzieliśmy, że nie może to być Kościół. Oni nigdzie tutaj nie są nazwani Kościołem, nazwani są świętymi. To nie jest Kościół. Kościół już oglądaliśmy w rozdziale czwartym, jak był w niebie, w rozdziale piątym. Ci, jak powiada fragment, jak powiada rozdział, wiersz czternasty, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. A więc to są ludzie, którzy w wielkim ucisku życie swoje musieli złożyć w ofierze po to, aby dostąpić zbawienia. Mówiliśmy o tym poprzednim razem, więc dzisiaj już to pozostawimy, a przejdziemy do rozdziału ósmego. Przejdziemy do rozdziału ósmego i rozdział ósmy wraca z powrotem do przerwanych pieczęci. A więc z powrotem pieczęcie z tej księgi są zrywane. Tam zatrzymaliśmy się na szóstej pieczęci. Szósta pieczęć została zerwana w rozdziale szóstym, wierszu dwunastym. Natomiast rozdział ósmy, po przerwie spowodowanej przez rozdział siódmy, rozpoczyna się ponownie od łamania, od zdejmowania pieczęci. A więc w rozdziale ósmym czytamy w wierszu pierwszym, a gdy zdjął siódmą pieczęć. A więc następuje nawrót do zdejmowania pieczęci. Siódma pieczęć w rozdziale ósmym została zdjęta przez baranka, przez Pana Jezusa. A gdy została zdjęta, to zwróćcie uwagę, co się na niebie wydarzyło. Co się na niebie wydarzyło? Rzecz chyba niezwykła, o której nigdzie indziej w Biblii nie czytamy. Owszem, czytamy w Biblii takie oto polecenia. Niechaj zamilknie przed Panem cała ziemia. To jest zapisane w Habakuku, w drugim rozdziale, wierszu 20. A więc Bóg nakazuje, aby ziemia zamilkła przed wielkością i majestatem Boga. Ale nigdzie nie czytamy, aby w niebie panowała cisza. To jest jedno i jedyne miejsce, gdzie jest mowa o tym, że w niebie nastąpiło milczenie, nastało milczenie. Nawet jest określony czas, jak długo trwało to milczenie. To milczenie trwało około pół godziny. Nie jest to długi czas, pół godziny, a więc niedługi czas. Ale zastanawiają się bibliści, dlaczego na niebie nastało milczenie. Skoro raczej jesteśmy przekonani na podstawie innych fragmentów Pisma Świętego, że w niebie niebo jest wypełnione chwałą. Choćby szósty rozdział proroka Izajasza do tego nas przekonuje. Bo tam, gdy Izajasz ujrzał Pana siedzącego, usłyszał jednocześnie pienia anielskie. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Także w poprzednich rozdziałach Apokalipsy czytamy, że święty, godzien jest Pan, aby wziąć wszelką chwałę, cześć. A więc niebo jest przepełnione chwałą. Dlaczego? Ponieważ Bóg mieszka w chwale. I w związku z tym budzi zdziwienie, dlaczego nastąpiło w rozdziale ósmym, po zdjęciu siódmej pieczęci, dlaczego nastąpiło milczenie na około pół godziny. Bibliści są zdania, że dlatego, ponieważ po zdjęciu tej pieczęci aniołowie dopiero teraz się dowiedzieli, co się będzie na ziemi wydarzać. Jak tragiczne wydarzenia będą miały miejsce na ziemi. Bo aniołowie nie wiedzą tego. To przecież było zapieczętowane. Teraz dopiero aniołowie mogli wejrzeć w momencie, gdy pieczęcie zostały zdjęte. I dopiero teraz doszła ich świadomość, jak gdyby, co się będzie dalej wydarzać. Jakie zdarzenia będą miały miejsce na ziemi. I groza tych wydarzeń, i tragizm tych wydarzeń spowodowały, że powiedzielibyśmy, aż ich zatkało. A więc aniołowie aż zamilkli. Musiało to zrobić na nich ogromnie przygnębiające, jeśli tak można by było powiedzieć, wrażenie. I dlatego na niebie na pół godziny wszystko się jak gdyby zatrzymało. Wszyscy jak gdyby zamilkli, nie mogli wydobyć z siebie dźwięku na widok tego, co się po siódmej pieczęci wydarzać będzie na ziemi. Co dalej jest mowa? O czym dalej jest mowa? W drugim wierszu jest mowa o tym, że Jan po tej chwili milczenia, która nastąpiła, zobaczył i widziałem, powiada Jan, siedem aniołów, którzy stoją przed Bogiem. Nagle po chwili milczenia Jan zobaczył siedem stojących przed Bożym tronem aniołów. Aniołów posłańców Bożych, bo aniołowie to posłańcy, angelos to posłaniec, to ktoś, kogo Bóg posyła, to ktoś, kim Bóg dysponuje. Nie tylko aniołowie jako te istoty niebiańskie są nazywane aniołami. Także ludzie, których Bóg posyła, nazywani są aniołami. A tu Jan zobaczył siedem aniołów. I zwróćcie uwagę, każdy z tych aniołów trzymał w swoich rękach trąbę. A więc siedem trąb trzymało siedmiu aniołów, sposobiąc się do trąbienia. Sposobiąc się do obwieszczenia czegoś. Zanim jednak nas zaczęli trąbić, zanim rozległy się dźwięki trąb, to Jan jeszcze coś zobaczył. Jan zobaczył, jak powiada fragment od trzeciego do piątego wiersza, zobaczył jeszcze innego anioła. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne, błyskawice i trzęsienia ziemi. A więc zanim tych siedmiu aniołów trzymających siedem trąb zaczęło trąbić, ukazał się jeszcze inny anioł. Inny anioł. Wielu biblistów twierdzi, że tym innym aniołem albo występującym pod postacią anioła jest sam Pan Jezus Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że tylko Chrystus jako arcykapłan, tak jak kiedyś w starotestamentowym okresie, do świątyni, przed ołtarz miał prawo wchodzić tylko arcykapłan i to raz w roku, tak tutaj w niebiańskiej świątyni przed ołtarz nikt nie ma prawa wstępu z wyjątkiem niebiańskiego arcykapłana. A niebiańskim arcykapłanem wszyscy wiemy, kto jest. Nie mamy arcykapłana, powiada list do Hebrajczyków, nie mamy arcykapłana, który nie cierpiałby z nami naszych doświadczeń. Ale mamy arcykapłana, który przeszedł przez wszystkie doświadczenia, które my przechodzimy. Dlatego może się wstawiać ze świętymi. Kto jest tym naszym arcykapłanem? Naszym arcykapłanem jest Jezus Chrystus. I bibliści powiadają, że skoro Jezus jest jedynym arcykapłanem, ludzie poustanawiali arcy, ale jedynym arcykapłanem prawdziwym jest Jezus Chrystus. A zatem tylko On miał prawo wedle tej teorii wziąć kadzidło i podejść do złotego ołtarza w niebiańskiej świątyni, aby kadzić. Tylko On, tak jak w Starym Testamencie arcykapłan, tak w Nowym Testamencie tu nowotestamentowy arcykapłan Jezus Chrystus. Taka jest jedna z teorii. Ale tak naprawdę to trudno jest w 100% albo pewnie stwierdzić, kim był ten jakiś wyjątkowy anioł, bo to jest wyjątkowy anioł. Żaden z aniołów takiej funkcji, takiej czynności nie wypełniał jak ten. To jest jakiś wyjątkowy anioł. Kto to był? Może któryś z archaniołów? Trudno jest powiedzieć. No w każdym razie rola tego anioła była szczególna. Wziął między innymi złotą kadzielnicę, aby ją ofiarować, i tu uwaga, ważna myśl, aby ją ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych. Proszę zwróćcie uwagę na słowo wszystkich, to znaczy wszystkich. Czasem ludzie chcieliby uważać, że tylko ich modlitwy są ważne przed Bogiem, że tylko ich modlitwy są wysłuchiwane. Kościoły by chciały uważać, że tylko nasze modlitwy są wysłuchiwane, a więc zawężać te możliwości. Ale popatrzcie, Bóg poszerza. Każdy, wszystkich, wszystkie. Bóg nie zawęża, poszerza, stwarzając w ten sposób możliwość jak największej ilości ludzi. I jednocześnie tutaj jakby zachęcając wszystkich, aby się modlili. By nikt nie powiedział, nie ma sensu się modlić, nie będę się modlić, ponieważ moje modlitwy nie będą wysłuchiwane albo nie są wysłuchiwane. Tu okazuje się, że w modlitwy wszystkich znalazły się tam, przed ołtarzem Pana, z którego wziął anioł te modlitwy i włożył do złotej kadzielnicy. Do kadzielnicy. Muszę tak powiedzieć, kochani, żeby się nie okazało, że anioł nie będzie miał co włożyć. Żeby anioł miał co włożyć do złotej kadzielnicy, muszą się tam znaleźć nasze modlitwy. Muszą się tam znaleźć modlitwy świętych. A któż to są ci święci? My jesteśmy rodem wybranym, ludem nabytym, narodem świętym. A zatem popatrzcie, co się dzieje z naszymi modlitwami, gdy się modlimy. One gdzieś tam na ołtarzu Pana są gromadzone. One gdzieś tam na ołtarzu Pana są układane, są składane. I przyjdzie taki moment, o którym czytamy, że anioł włoży je do złotej kadzielnicy i jak gdyby wrócą one z powrotem na ziemię, ale spójrzcie w jakiej formie. Wiersz czwarty powiada, że wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię. Kiedyś słyszałem przepiękne kazanie na temat tego wiersza. Kazanie może nie aż tak bardzo teologicznie powiązane z tym, o czym dzisiaj mówimy. Ale kazanie mówiące o tym, że jeśli się spodziewamy, jeśli chcemy ognia z nieba, to bracia i siostry, najpierw się tam w tym niebie muszą znaleźć nasze modlitwy. Prawda? Jeśli tam nie ma naszych modlitw, czego się spodziewamy? Co anioł może rzucić, skoro nie ma tam naszych modlitw? Jak się możemy spodziewać ognia? Najpierw muszą się tam znaleźć na Bożym ołtarzu nasze modlitwy, a potem dopiero możemy się spodziewać tego niebiańskiego ognia, tego wylania Bożego ognia, tego zesłania Ducha Świętego. I popatrzcie, gdzie i kiedykolwiek ogień na ziemię został rzucony, to zawsze rzucony został na skutek modlitwy. Najpierw wędrowały modlitwy. Najpierw się ludzie gorliwie modlili, wstawiali, bojowali, a potem otrzymywali rezultat tego w postaci ognia. Czyż tak nie było w Dzień Zielonych Świąt? Tak było. Przeanalizujmy większe przebudzenia, jakie miały miejsce na świecie. Zawsze źródłem tych przebudzeń była modlitwa. A dopiero potem wracały te modlitwy w postaci ognia, zmieszane z ogniem. Jak gdyby wylane ze złotej kadzielnicy, ze złotego kadzidła na ziemię. I to właśnie się stało, to się stało w wierszu piątym. I dopiero po tym wydarzeniu służbę swoją rospoczęło 7 aniołów mających 7 trąb. O tym jest mowa w wierszu szóstym. A owych 7 aniołów mających 7 trąb sposobiło się do tego, by zatrąbić. Wiersz siódmy powiada, że zatrąbił pierwszy anioł. W wierszu siódmym czytamy o skutkach zatrąbienia pierwszego anioła. Popatrzmy na wiersz siódmy. Przeanalizujmy wiersz siódmy, który jest relacją zatrąbienia pierwszego anioła. Czytamy. I zatrąbił pierwszy. I powstał grat i ogień przemieszane z krwią i zostały rzucone na ziemię i spłonęła 1/3 ziemi. Spłonęła też 1/3 drzew i spłonęła wszystka zielona trawa. Oto skutki zatrąbienia pierwszego anioła. Zdumiewające. Przyznam szczerze, że szukałem w niektórych komentarzach, nie we wszystkich, nie wielu, ale w tych, które mi są dostępne, wyjaśnienia, skąd się wzięła krew. Bo rozumiem ogień. Ogień Pan mógł rzucić, tak jak się to stało w Sodomie i Gomorze, prawda? Na Sodomę i Gomorę też Pan posłał ogień. Ale skąd się wzięła ta krew zmieszana z ogniem? Powstał grat i ogień przemieszane z krwią. No grat to też wiadomo, ale skąd się wzięła tam gdzieś z powietrza krew? Skąd się wzięła gdzieś tam z powietrza krew? Nie ma na ten temat żadnych wyjaśnień. Nie ma na ten temat komentarzy. W jednym z komentarzy spotkałem, ale to tak chyba bardziej między tylko ciekawostki włożyć, że grat padając pozabijał wszystkie ptaki. I to krew tych ptaków zmieszana została z gradem i z ogniem. Ale jak powiedziałem, to może tylko traktujcie jako ciekawostkę. W każdym razie ogień został pomieszany z krwią. Grat, ogień i krew sprawiły, że spłonęła 1/3 ziemi. Proszę zwróćcie uwagę, nie ma tu mowy o ludziach. Ludzie nie ponieśli tutaj żadnej szkody. Jak to się stało, też trudno wyjaśnić, ale ludzie poniosą szkodę później. Na razie ziemia, na której żyli, została dotknięta. 1/3 ziemi została jak gdyby dotknięta, spłonęła. Trzecia część drzew, spłonęły też wszystkie zielone trawy, cała zielona trawa. Myślę tak, dlaczego Bóg nie dotknął jeszcze tym razem ludzi, którzy pozostali? A więc ludzi, którzy przyjęli liczbę 666, pieczęć Antychrysta. Dlaczego Bóg ich nie dotknął? Ale uczynił to znacznie później, o czym będziemy mówić. Myślę, że tu znowu wychodzi na jaw Boże miłosierdzie, że znowu Bóg tym ludziom daje czas, aby się opamiętali, aby się zastanowili w świetle tego, co się wydarzyło. Przecież na własne oczy widzieli tę pożogę, tę tragedię, jaka dotknęła praktycznie znaczne połacie ziemi. Powinno im było to dać wiele do zrozumienia i się opamiętać. A gdyby to było, to z całą pewnością Bóg w jakiś sposób litościwy by z nimi postąpił. Ale skutek był taki, jak zobaczymy później. Czytajmy wiersz 8. Bo w wierszu 8 jest mowa o trąbieniu drugiego anioła. I gdy drugi anioł zatrąbił drugi anioł, i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza, a 1/3 morza zamieniła się w krew, a 1/3 zwierząt żyjących w morzu zginęła, a 1/3 okrętów uległa zniszczeniu. Coś jakby ziejąca góra. Nie wiadomo, czym będzie ta zielona góra. Przepraszam bardzo. Czym będzie ta ziejąca góra? Czym to będzie? Co to będzie? Niektórzy powiadają, że być może będzie to jakiś potężny meteoryt, który spadnie. Nie spłonie w przestrzeni kosmicznej. Bo wiecie, że takich różnych meteorytów i innych wiele spada do przestrzeni kosmicznej, uderza w powietrze, ale proszę, atmosferę. Ale na skutek tarcia spalają się po drodze i tylko od czasu do czasu jakieś niewielkie cząstki dolatują do Ziemi. A tu potężna jakaś góra, wielka góra. To nie będzie jakiś kamyk zatem. To nie będzie jakaś tylko tona, ale wielka góra. No, wielka góra, pojęcie względne. Co to może być? Wielkości Szyndzielnia? Wielkości Mount Everestu? Trudno powiedzieć. No, w każdym razie jakaś wielka góra spadnie, ziejąc ogniem do morza. Którego morza? Przecież tych mórz jest tyle. Bałtyckiego, Kaspijskiego, Czarnego, Czerwonego. Większość biblistów skłania się ku tezie, że ta potężna, ziejąca ogniem góra spadnie do Morza Śródziemnego. Do Morza Śródziemnego. Dlaczego? Dlatego, że większość wydarzeń apokaliptycznych czy eschatologicznych będzie jak gdyby dziać się w okolicach Morza Śródziemnego. Dlatego, że tutaj myśmy o tym nie mówili, bośmy nie analizowali księgi Daniela proroka, dlatego że królestwo Antychrysta będzie jak gdyby zlokalizowane, jego to centrum zarządzania, to najbliższe mu terytoria będą zlokalizowane właśnie na terytoriach byłego cesarstwa rzymskiego. No, myśmy o tym nie mówili, ale z księgi proroka Daniela to można wywnioskować. A więc na terytorium byłego cesarstwa rzymskiego będzie znajdować się jak gdyby to będą takie tereny najbardziej uległe Antychrystowi. A więc mniej więcej będzie się to pokrywać gdzieś z granicami dzisiejszej albo współczesnej. Pewnie to jeszcze nastąpią różne modyfikacje, zmiany tak zwanej Unii Europejskiej. A więc gdzieś tu w tych okolicach. Nie wiem, czy zauważyliście, myślę, że jeśli się tak polityką zajmujecie jak ja, to pewnie nie zauważyliście, a może zauważyliście, że prezydent Francji Sarkozy usilnie dąży do tego, nawet kosztem wciągania innych państw do Unii Europejskiej, żeby Unię Europejską, jej granice przenieść na drugą stronę Morza Śródziemnego. A więc żeby objęły granice Unii Europejskiej Libię, Egipt, no i te tereny, na których kiedyś wszechwładnie panowało Cesarstwo Rzymskie. A więc prawdopodobnie do tego dojdzie, że Unia będzie się poszerzać w tamtą stronę i w ten sposób wypełnią się proroctwa proroka Daniela, że na terytoriach byłego Cesarstwa Rzymskiego Antychryst zainstaluje swoją totalną, całkowitą władzę. A zatem Morze Śródziemne będzie jak gdyby w centrum Królestwa Antychrysta, byłego Cesarstwa Rzymskiego. I właśnie w same to centrum uderzy ta góra ziejąca ogniem, gdy została z powodu której 1/3 morza zamieniła się w krew i 1/3 zwierząt żyjących w morzu zginęła, a 1/3 okrętów uległa zniszczeniu. A więc takie będą skutki, gdy zatrąbi drugi anioł. A w wierszu 10 jest mowa co się wydarzy, gdy zatrąbi trzeci anioł. I zatrąbił trzeci anioł i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia. Tam góra, tu gwiazda. Nawet chyba w Biblii Gdańskiej, jeśli ktoś ma, proszę sprawdźcie, jest napisane, że ta gwiazda miała nazwę piołun. A piołun zawsze się nam kojarzy z czymś gorzkim, z goryczą. Gwiazda płonąca jak pochodnia, jak powiada w Biblii Gdańskiej, w innych także tłumaczeniach jest gwiazda piołun, spadła i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. O, dalej już nawet to jest wymieniona z imienia ta gwiazda. A imię gwiazdy tej brzmi piołun. I 1/3 wód zamieniła się w piołun. A wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. A więc źródła wód przez tę gwiazdę zwaną piołun zostaną zatrute. zostaną zatrute. Mam nadzieję, iż przypomnicie sobie, że już taki podobny przypadek raz w historii Izraela zaistniał. Miało miejsce wtedy, gdy Izrael szedł z Egiptu do Kanaanu. I po 3 dniach poszukiwania wody, pamiętacie, stanęli nad sadzawką. Spragniony lud rzucił się, aby pić. Pili tę wodę z tej sadzawki, ale wkrótce się okazało, że ta woda jest gorzka, jest zatruta. I w związku z tym z całą pewnością odczuwali to, ich organizmy to odczuwały, dostawali jakieś infekcji. I wtedy to lud zaczął wołać, zaczął krzyczeć. Mojżesz zaczął wołać do Pana. Pamiętacie, co Pan mu powiedział? Żeby rzucił, Tak, właśnie, żeby rzucił drzewo do tej, i wtedy woda została uzdrowiona. Tu takiego przypadku nie będzie. Ludzie, którzy odkręcą krany, jeśli lubią pić rano kawę, tak jak ja, to będą mieli problem. Jeśli lubią herbatę pić, tak jak wy, będą mieli problem. W związku z tym czytamy, że rzeki będą zatrute. Rzeki będą zatrute, ale proszę zwróćcie uwagę, że nigdzie nie ma mowy, że dotykały te, oczywiście w odpowiedni sposób te kataklizmy dotykały ludzi, ale nie w sposób bezpośredni. Znowu, gdy morze zostało zatrute, nie czytamy, by ileś tam ludzi zginęło. Znowu, gdy zatrąbił 3 anioł i spadła gwiazda podobna nazywająca się piołun, znowu nie czytamy, by ludzie poginęli. Bóg w ten sposób jak gdyby i znowu przemawiał do nich. Popatrzcie, co się dzieje. Morze, statki, ryby. Opamiętajcie się, przecież to są rzeczy niezwyczajne, których do tej pory nigdy nie było. A jeśli były, to były w ograniczonej tylko mierze. A teraz popatrzcie, co się dzieje. Ciągle Bóg dawał ludziom do zrozumienia, że powinni się opamiętać. Ale takiej pokuty opamiętania my tu nie spotykamy. Wreszcie czytamy w wierszu 12, że zatrąbił 4. anioł i ugodzona została 1/3 słońca i 1/3 księżyca i 1/3 gwiazd, tak iż 1/3 ich część zaćmiła się i dzień przez 1/3 część swoją nie jaśniał, podobnie noc. Tu już skutki działania odczuły ciała niebieskie. Gwiazdy, słońce, księżyc, a więc ciała niebieskie zostały poruszone w ten sposób, że zniknęły, że zostały uderzone, ugodzone. A więc jest pewna chronologia. Najpierw ziemia. Za pierwszym aniołem, po zatrąbieniu 1. anioła, potem morze, gdy zatrąbił 2. anioł, potem rzeki, gdy zatrąbił 3. anioł i wreszcie ciała niebieskie, gdy zatrąbił 4. anioł. I teraz, gdybyśmy to podsumowali, to oto dostalibyśmy taki wynik. Te 4 trąby, o których mówiliśmy, zniszczyły. Wypisałem sobie wszystkie te rzeczy, o których jest tu mowa, że zostały zniszczone. A więc po pierwsze, 1/3 ziemi uległa zniszczeniu. 1/3 drzew uległa zniszczeniu. 1/3 morza uległa zniszczeniu. 1/3 zwierząt morskich uległa zniszczeniu. 1/3 okrętów uległa zniszczeniu. Jedna trzecia rzek i źródeł uległa zniszczeniu. Jedna trzecia słońca, jedna trzecia księżyca i jedna trzecia gwiazd. Prawda, że jest tego dużo? Prawda, że jest to niewyobrażalne? No wyobrażacie sobie jutro rano, jeśli słońce wzejdzie i chmury mu go nie zasłonią, że jest tylko jego rąbek? No do zaćmienia przyzwyczajeni jesteśmy, ale to jest przecież jakaś chwila, jakiś moment. A wyobrażacie sobie jedna trzecia ziemi? A wyobrażacie sobie jedna trzecia roślin? A wyobrażacie sobie? Nawet trudno sobie jest to wyobrazić. Ja nawet się nie staram sobie tego wyobrazić, bo prawdopodobnie tak bym w pełni nie zrozumiał tego kataklizmu, tego nieszczęścia, jakie przyjdzie na świat. Ale nie myślcie, że to jest koniec. Proszę zwróćcie uwagę na ostatni wiersz. Jeszcze nie gaście, siostry drogie. Jeszcze jest bowiem wiersz trzynasty. Jeszcze jest bowiem wiersz trzynasty, który jakby dopiero coś zapowiada. Ten dopiero zapowiada, ten dopiero nas jak gdyby wprowadza w kolejne nieszczęścia. Bo to, co czytamy w wierszu trzynastym. I spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. Na razie zatrąbiło czterech. I te trąby, tych czterech, czy kataklizmy na skutek trąbienia tych czterech dotykały praktycznie wszystkiego z wyjątkiem ludzi. Teraz nagle się sytuacja zmienia. Ale o tym już będzie mowa w rozdziale 9. Tego już dzisiaj omawiać nie będziemy. Ale w każdym razie wiersz 13 mówi: biada, 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 to prawdziwe biada dopiero nastąpi. Ono dopiero nadejdzie. To było biada, ale w porównaniu z tym, które nastąpi, no to będzie dopiero trzykrotne biada. Ciekawe jest też, zwróćcie uwagę, iż zwiastunem tego biada, 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 tym razem już nie ziemi, nie morzu, nie roślinom, nie zwierzętom, ale mieszkańcom ziemi, ludziom. To trzykrotne biada dotyczyć już będzie teraz ludzi. I zwróćcie uwagę, kto jest zwiastunem tego trzykrotnego biada. Dziwne. Orzeł. Orzeł lecący pośrodkiem nieba. Za chwilę zastanowimy się nad tym pośrodkiem nieba, czy środkiem nieba. Orzeł. Dziwne, prawda? Dlaczego orzeł? Trudno jest powiedzieć, dlaczego orzeł. Dlaczego nie anioł? Choć w innymi razy dalej będą aniołowie lecieć z książeczkami i tak dalej. Dlaczego nie archanioł, tylko akurat orzeł? Naprawdę trudno jest to wytłumaczyć. Już sam fakt, że będzie to orzeł i że orzeł będzie mówił, budzi zdziwienie. No jak orzeł może mówić? Przecież orły nie mówią. Polskiego orła mamy raz z koroną, potem bez korony, potem znowu z koroną. Nie uskarżał się, gdy mu koronę zdjęli, gdy go zdetronizowali i nie słyszymy teraz, by się chełpił tym, że mu koronę włożyli. A ten wołał: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi. No, ale ja, bracia i siostry, pozwolę sobie wam przypomnieć, że jeśli Bóg chce, to nawet oślica potrafi mówić. A kamienie wołać będą. No więc jeśli Bóg potrafił otworzyć możliwości glosolali, mówienia oślicy, to może dać też taką zdolność i orłowi. I orzeł może mówić. Myślę, dlaczego? Dlaczego Bóg się nie posłużył aniołem ani nikim innym? Bo najprawdopodobniej sam fakt, że orzeł mówi, będzie już dla ludzi szokujący. I gdyby byli rozsądni, mądrzy, nie byli lekkomyślni, to by się już nad tym zastanowili. To by to już wystarczyło, aby się zastanowili. Ale oni się tak zapatrzyli w Antychrysta, oni tak mu zaufali, że w zasadzie ani kataklizmy, ani cuda nie były w stanie, zresztą zobaczymy to w rozdziale 9 później, odwrócić ich uwagi od Antychrysta. W każdym razie orzeł leciał środkiem nieba. To znaczy, jak środkiem nieba? Co znaczy środkiem nieba? To zależy, gdzie mieszkamy, to jest środek nieba. My uważamy, że środek nieba to przez środek Polski, prawda? Ale zapytajcie Australijczyków, gdzie jest środek nieba. Zapytajcie Amerykanów, gdzie jest środek nieba. No to, co mają nad głową, po środku, to jest środek nieba. No i co, kolejną wojnę będziemy wywoływać, gdzie jest środek nieba? Bibliści wyjaśniają to w ten oto sposób, iż rzeczywiście Biblia mówi o trzech niebach. Już kiedyś o tym mówiliśmy. Paweł apostoł powiada, że a znam człowieka. Czy to było na jawie, czy to było w rzeczywistości. Był pochwycony aż do trzeciego nieba. Także apostoł Paweł powiada, że wróćmy do myśli. Skoro jest trzecie niebo, do którego Paweł został zachwycony, to pochwycony, to niebo jest siedzibą Boga, bo widział rzeczy, o których nawet nie chciał mówić, ale gdzieniegdzie tylko wspomniał, że czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy go miłują. To jest to trzecie niebo. A skoro jest trzecie, to wiadoma rzecz, no chyba, jeśli umiemy liczyć do trzech, to powiemy, musi być pierwsze i musi być jeszcze drugie, a dopiero potem trzecie. I najczęściej powiada się, że to pierwsze niebo to jest to niebo, które widzimy, z którego, jak powiada Hiob, spada deszcz, śnieg. Drugie niebo to jest ta przestrzeń zdominowana przez moce ciemności. I Paweł powiada, że właśnie w tym miejscu, w tych sferach drugich, poza tym pierwszym niebem, książę ciemności założył swoje królestwo. W liście do Efezjan jest o tym mowa, że on ma swoje władztwo, władzę sprawuje tam właśnie w tym drugim niebie. I właśnie przez to drugie niebo, i nawet można by to miejsce było tak tłumaczyć, i niektóre tłumaczenia tak oddają, że orzeł leciał przez nie środek, albo środkowe niebo. Środkowe niebo, czyli drugie. Przez środek, nasz przez środek, a tam jest przez środkowe niebo. A więc między trzecim a pierwszym, czyli po drugim. I to jest też fantastyczne, że diabeł, który tam założył swoją siedzibę, z którego to miejsca zostanie w 12 rozdziale Apokalipsy zrzucony, że diabeł nie był w stanie powstrzymać lecącego anioła, by nie ostrzegał mieszkańców ziemi. Czy myślicie, że było mu to obojętne? Z całą pewnością nie. Ale nic nie był w stanie zrobić. Bo ten orzeł w tym momencie był posłańcem Boga. I nawet szatan ze swoim królestwem i ze swoim zorganizowaniem nie był w stanie powstrzymać Bożego posłańca. To jeszcze raz dowodzi, kim jest nasz Bóg. Kim jest nasz Bóg? Że ani mocy piekła, ani demoniczne moce, szatańskie moce nie są w stanie powstrzymać woli Bożej, powstrzymać Bożych planów. I w związku z tym orzeł lecący środkiem nieba wołał: biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się trzy pozostałe trąby. A jakie skutki pociągną za sobą te trzy pozostałe trąby? Jak Bóg pozwoli, w przyszłą środę będziemy omawiać, będziemy o nich mówić.